Dzień dobry, mamy już 11:30, więc zacznijmy. Ja nazywam się Agnieszka Dobrzycka i odpowiadam w Santander Bank Polska za relacje inwestorskie. Chciałabym dzisiaj bardzo serdecznie wszystkich Państwa powitać na naszej konferencji prezentującej wyniki za pierwszy kwartał 2021 roku. Są dzisiaj z nami pan Maciej Reluga, CFO, oraz pan Wojciech Skalski, odpowiedzialny za obszar rachunkowości finansowej. Przekazuję teraz głos do pana Macieja Relugi, głównego CFO.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na prezentacji wyników. Tak, dzisiaj ja poprowadzę prezentację, Michał Gajewski wyjątkowo nie mógł dołączyć. Pierwszy kwartał 2021 roku za nami, to był kolejny kwartał pandemii, lockdownu. Wszyscy mamy nadzieję, że po programie szczepień sytuacja się wreszcie będzie stabilizować i wrócimy niebawem do względnej normalności. Miniony kwartał był naznaczony kolejną falą zachorowań, kolejnym zamknięciem kilku sektorów gospodarki. Jednak też patrząc na nasze wyniki widzimy, że był to kwartał, w którym widać pewne oznaki ożywienia. Oczywiście wyzwaniem wciąż pozostają wolumeny kredytowe, no ale sądzimy, że to kwestia czasu i na kolejne kwartały patrzymy optymistycznie. Idąc do prezentacji, na kilku pierwszych slajdach widzicie Państwo jak zwykle nasze działania, jeśli chodzi o sytuację covidową, zarówno w stosunku do klientów, jak i pracowników. Zatrzymać się możemy chwilowo na slajdzie szóstym, który pokazuje nasze aktywności komunikacyjne, bo w tym miejscu chciałbym podkreślić, że czwarty rok z rzędu zajęliśmy miejsce na podium w rankingu Złoty Bankier za najlepszą wielokanałową jakość obsługi. Pierwsze miejsce za najlepszy spot reklamowy. Zostaliśmy także nagrodzeni za konto, jakie chce, kartę kredytową, akcję charytatywną, podwójna moc pomagania, więc te rezultaty naprawdę cieszą. Ale przechodząc do wyników. Od razu może do slajdu 9, na którym mamy kilka podstawowych informacji. Obsługujemy ponad 7 milionów klientów jako grupa razem z Santander Consumer Bankiem, z czego 5,3 miliona jest Santander Bank Polska. Jako grupa mamy prawie 3 miliony klientów cyfrowych. W pierwszym kwartale portfel depozytów wzrósł o 14% w ujęciu rok do roku. Wyniósł 179,5 miliarda złotych. Portfel kredytów brutto zmniejszył się nieznacznie i wyniósł niecałe 150 miliardów złotych. W sumie te tendencje, które widzimy w zakresie depozytów i kredytów, to one na naszym banku są właściwie kontynuacją trendów z poprzednich kwartałów i mniej więcej odzwierciedlają sytuację rynkową. Aktywa wzrosły o 10%, fundusze klientów łącznie wzrosły o 16%. Na 10 slajdzie widzimy podstawowe wyniki finansowe. Na początku chciałbym zaznaczyć, że podobnie jak w poprzednich kwartałach mieliśmy kilka zdarzeń, które wpłynęły na wynik porównywalny. Oczywiście szczegóły znajdą Państwo w raporcie. Natomiast mówiąc o wyniku porównywalnym, trzeba brać przede wszystkim pod uwagę dwa najważniejsze czynniki, czyli poziom opłat BFG oraz rezerwy na ryzyko prawne związane z kredytami walutowymi. Zysk należny akcjonariuszom w pierwszym kwartale 152 miliony, niżej o 11% rok do roku. Wynik tytułu odsetek 1,380 miliarda, niżej o 16% rok do roku. Negatywny wpływ tutaj oczywiście na wynik tytułu odsetek miały niskie stopy procentowe i niższy popyt na kredyt. Wynik prowizyjny 611 milionów, 14% wyżej niż rok temu, co biorąc pod uwagę sytuację pandemiczną, myślę, że należy uznać za solidny rezultat. Dochody ogółem netto wyniosły 2 miliardy 125. Były niższe o 5,5%. Wskaźnik ROE nieco powyżej 4%. Tu podobnie jak w poprzednich kwartałach oczywiście należy pamiętać, że oprócz wypracowanego zysku w liczniku ma duże znaczenie mianownik zatrzymanie zysków z lat poprzednich zgodnie z rekomendacją KNF dla całego sektora. Nasza dyspozycja kapitałowa jest bardzo mocna, bardzo wyraźnie powyżej wymogów. Nasz Tier 1 18,87, TCR 20,89%, Więc ta nadwyżka na poziomie grupy to jest prawie 13 miliardów, na poziomie banku ponad 14. Mamy wzrost w pierwszym kwartale wskaźnika kapitałowego. Ten wzrost, jeśli chodzi o TCR, to jest 86 punktów bazowych. I tutaj mamy kilka elementów, które na to wpłynęły, o których warto powiedzieć. Po pierwsze, 20 punktów bazowych mniej więcej to jest wpływ zwiększonej wyceny spółek, udziałów w spółkach Aviva wskutek transakcji, o której informowaliśmy rynek. Więcej na temat tej transakcji jest na slajdach 27-28 aneksu. Jeśli będzie potrzeba i szczegółowe pytania, to oczywiście możemy się do tego odnieść na końcu. I oprócz tego drugi element, włączenie zysku banku za 2020 rok, konsolidacja spółek zależnych, to jest wpływ o 60 punktów bazowych mniej więcej. Idąc na slajd 12, najważniejsze informacje o aktywności klientów. No po pierwsze, trzeba zwrócić uwagę na wzrost kwartał do kwartału liczby użytkowników kanałów zdalnych, zarówno tych detalicznych 8% rok do roku, jak i firmowych 9% rok do roku. Wyraźny wzrost liczby użytkowników mobilnych 16% detal, 17% SMI, małe i średnie przedsiębiorstwa. Liczba transakcji w bankowości mobilnej, tu wzrost to ponad 50%, w aplikacji firmowej o 60%. Slajd 13, 14. Na tych dwóch slajdach pokazujemy nowości w ofercie i tematy związane z edukacją. Coś, na co chciałem zwrócić uwagę, to kilka nowości. Uruchomiliśmy konsultacje medyczne dla klientów z kontem jakie chcę lub kontem Select. Wprowadziliśmy tablety biometryczne do zawierania nowych umów konta za pośrednictwem kuriera. Firmy mogą korzystać z nowego procesu kredytowego w aplikacji mobilnej. Uprościliśmy proces udzielania gwarancji de minimis. W marcu mieliśmy pierwsze miejsce w sprzedaży kredytów z gwarancją BGK Business Max. Tylko w marcu, w całym marcu, z gwarancji na kwotę 414 milionów skorzystało ponad 170 klientów. I tutaj mówimy o zabezpieczeniu limitów o wartości około 700 milionów złotych. Dane biznesowe na slajdzie 15, jeśli chodzi o sprzedaż poszczególnych produktów w poszczególnych segmentach. W bankowości detalicznej sprzedaż kredytów hipotecznych, kolejny kwartał z rzędu wzrostu. W pierwszym kwartale wzrost o 1,4 miliarda. Kwartał do kwartału to jest to o 9%. W samym marcu wolumen sprzedaży wyniósł 600 milionów. To jest najlepszy miesięczny wynik od lipca. Sprzedaż kredytów gotówkowych 1,6 miliarda. Tutaj oczywiście rok do roku wolumeny są niższe o 22%, ale kwartał do kwartału jest wzrost o 16%. I w pierwszym kwartale można powiedzieć, że zanotowaliśmy drugi najwyższy wynik sprzedaży gotówek od początku 2020 roku. I cały czas utrzymuje się wysoki poziom sprzedaży przez kanały zdalne, który w pierwszym kwartale przekroczył 44%. To jak zwykle, jeśli chodzi o trendy w sprzedaży po poszczególnych kwartałach, to informacje o tym są na odpowiednim slajdzie w aneksie. Sprzedaż netto funduszy inwestycyjnych w pierwszym kwartale wyniosła blisko 1,8 miliarda. To jest jeden z najlepszych wyników na rynku. Segment małych i średnich przedsiębiorstw. Akwizycja nowych kont firmowych 14 tysięcy, 54% sprzedaż leasingu. W tym leasingu właściwie mówimy o takich poziomach sprzedaży, jakby nie było rzeczywistości tej trudnej gospodarczo. W bankowości biznesowej wzrost sprzedaży overdraftów, dobre wyniki w szczególności w usługach dla eksporterów, co też myślę trochę znajduje odzwierciedlenie w tej sytuacji makroekonomicznej, bo wiemy, że ten sektor przemysłowy rozwija się bardzo dynamicznie, dane za marzec bardzo dobrze zaskoczyły. I tutaj mamy w tej grupie klientów bankowości biznesowej mamy wzrost obrotów na platformie wymiany walut o ponad 30%, o 21% wzrost sprzedaży produktów Trade Finance, więc to ożywienie jest Jest bardzo widoczne. W bankowości korporacyjnej inwestycyjnej ostatni element na tym slajdzie, dwukrotny wzrost rok do roku przychodów z usług na rynku kapitałowym, 47% wzrost przychodów z finansowania strukturalnego, więc widać, że w niektórych segmentach to ożywienie jest bardziej wyraźne, w niektórych produktach bardziej wyraźne, na w niektórych wciąż na mocniejsze odbicie czekamy. Slajd 17. Kredyty brutto. No wszyscy wiemy, że ze względu na pandemię, programy wsparcia PFR, popyt na kredyt był zmniejszony w ostatnim okresie. Portfel kredytów brutto u nas spadł, Santander Bank Polska bez SCB spadł o 2% rok do roku. Lekka poprawa kwartał do kwartału. W samym SCB spadł o 10% rok do roku. W ujęciu skonsolidowanym poziom kredytów na koniec marca był nieznacznie wyższy i wyniósł 149,5 miliarda. Widzimy lekki wzrost portfela kredytów w segmencie biznesowym, 3% kwartał do kwartału, co wynika właściwie z większego wykorzystania istniejących linii kredytowych, jak i z nowych finansowań dla wybranych branż. Obserwowaliśmy dalszą aktywność klientów w pozyskiwaniu finansowania z programów wsparcia. W ramach tarczy PFR 2.0 wolumen subwencji to 1,2 miliarda dla ponad 7 tysięcy klientów. Portfel leasingowy, mówiłem o wysokiej sprzedaży, tam jest wzrost portfela o 5% rok do roku do 10,8 miliarda. Wartość sprzedaży netto 1,6 miliarda. Również spółka faktoringowa odnotowała wzrost obrotów i portfel wzrósł o 9% rok do roku do 6,5 miliarda złotych. Widzimy, że klienci coraz częściej wracają do rozmów dotyczących nowych finansowań, więc liczymy, że wkrótce nastąpi to ożywienie w kredytowaniu. Nasze obecne prognozy zakładają, że kredyty ogółem w całym sektorze w tym roku to będzie wzrost o około 3-4%. No zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Również oprócz tego wzrostu zainteresowań, jeśli chodzi o kredytowanie, widzimy rosnące zainteresowanie klientów międzynarodowych, w tym funduszy private equity, w inwestowaniu w polskie firmy. Tutaj ogromny sukces debiutu Allegro na giełdzie zachęcił kolejne podmioty do szukania kapitału i myślę, że tutaj możemy się spodziewać kilku ciekawych tematów. Przechodząc do slajdu 18, depozyty, czy fundusze klientów bardziej ogólnie. Depozyty wzrosły 14% rok do roku. Wyniosły 179,5 miliarda. Poprawa nastąpiła pod wpływem przyrostu zarówno detalicznych o 5%, jak i biznesowych 28%. Tutaj też jest efekt oczywiście programów pomocowych. W pierwszym kwartale łącznie ten przyrost depozytów to było prawie 8 miliardów. Depozyty bieżące o 9% kwartał do kwartału. Depozyty terminowe znaczący spadek o 25%. Fundusze inwestycyjne, o których już mówiłem wcześniej, w stosunku rocznym to jest wzrost o prawie 50%, ale to wynika z niskiej bazy zeszłego roku. Państwo pamiętają, że wtedy były już umorzenia. W pierwszym kwartale, w ujęciu kwartalnym, te fundusze inwestycyjne w pierwszym kwartale wzrosły o 11%, co wynikało z tej znaczącej nowej sprzedaży, o której mówiłem wcześniej. Slajd 19, wynik odsetkowy i marża. Wynik tytułu odsetek 1,377 miliarda, spadek w ujęciu kwartalnym o 2%, co mniej więcej jest zgodne z różnicą w liczbie dni roboczych. Przychody odsetkowe zmniejszyły się o 3%, koszty odsetkowe spadły po raz kolejny, tym razem o 10%. No i wciąż liczymy na poprawę wyniku odsetkowego w kolejnych kwartałach. To będzie przede wszystkim uzależnione od wolumenów i struktury kredytów. Zanualizowana marża odsetkowa netto za pierwszy kwartał wyniosła 2,56%. To jest spadek rok do roku o 76%. Wiadomo, jakie są przyczyny spadku rok do roku. To obniżki stóp i słabszy popyt na kredyt. W ujęciu kwartalnym NIM też jest niższy. I to wynikało z niewielki spadek marży kredytowej, co wynika z no ze struktury kredytów, zarówno zapadalności, jak i nowej sprzedaży. Dalszy spadek marży na pozostałych aktywach to głównie obligacje rządowe. Mieliśmy w pierwszym kwartale ich więcej o prawie 1,5 miliarda. I to oczywiście wynika z tego wzrostu nadpłynności w całym sektorze i szybkiego wzrostu depozytów versus kredytów. No z drugiej strony korzystnie na nim cały czas działa dalszy spadek kosztów finansowania, który widoczny był jeszcze w pierwszym kwartale, o czym zresztą wspominaliśmy na poprzednich konferencjach. Wynik tytułu prowizji. Wyższy o 14% rok do roku w pierwszym kwartale, 611 milionów. Bardzo solidny rezultat. Pierwszy kwartał okazał się lepszy w porównaniu do poprzedniego o ponad 7%, który to czwarty kwartał już był dosyć wysoki przecież. I no, komentarz do tego może być taki, że właściwie wzrosty prowizji widzimy we wszystkich liniach, na wielu produktach, zarówno w detalu, jak i w bankowości biznesowej. Dochody ogółem po pierwszym kwartale 2,125 miliarda, spadek rok do roku o 5%, kwartał do kwartału 2,6%. No i tutaj mamy to, o czym powiedzieliśmy wcześniej. Tak, spadek dochodów łącznie w pierwszym kwartale związany z niższym wynikiem odsetkowym, częściowo rekompensowany dobrym wynikiem z tytułu prowizji i wzrostem pozostałych dochodów. Tutaj mamy zwiększenie się głównie pod wpływem wyższego wyniku handlowego i rewaluacji. Koszty. Slajd 22. Koszty rok do roku ogółem stabilne. W porównaniu do czwartego kwartału spadek o 5%. I tutaj należy wrócić do tych elementów, o których mówiłem, wspominając porównywalność, bo poziom kosztów w tym kwartale wynikał z kilku czynników takich, powiedzmy, nadzwyczajnych, czyli składka na BFG, na Fundusz Przymusowej Restrukturyzacji 155 milionów Santander Bank Polska i 155 milionów na Fundusz Przymusowej Restrukturyzacji i 27 na Fundusz Gwarancyjny. Łącznie na BFG 182,5 miliarda, miliona. I drugi element to są pozostałe koszty operacyjne i tam jest wzrost o 170% i to jest skutek zawiązania rezerwy na ryzyka prawne związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych. Łączna kwota 195 milionów. O obydwu kwotach zresztą informowaliśmy w raportach bieżących. Jeśli byśmy założyli stały poziom opłat BFG oraz wyłączylibyśmy te rezerwy na walutowe kredyty hipoteczne, no to wtedy mówimy o spadku kosztów ogółem o prawie 3,5%, 3,4%. Koszty pracownicze niższe o 7% rok do roku. Jeśli wyłączymy, tam była rezerwa restrukturyzacyjna w SCB na kwotę 6 milionów w pierwszym kwartale 2020 roku. Bez tego wyłączenia to jest w okolicach 8%. No i właściwie jeśli chodzi o koszty, to dyscyplina jest dosyć mocno utrzymana. Wciąż kontynuujemy pracę nad szeregiem inicjatyw kosztowych, przeglądem wydatków zarówno inwestycyjnych, jak i operacyjnych. Tutaj ta sytuacja się nie zmieni. Rezerwy. Rezerwy na ryzyko kredytowe. I tutaj mamy 363 miliony w pierwszym kwartale. Kilka czynników wpływających na rezerwy należy wymienić. Po pierwsze, udział ekspozycji kredytowych z opóźnieniem spadł kwartał do kwartału o 3%. Rok do roku to jest spadek o 15%, czyli wyraźnie niższe opóźnienia od kiedy zaobserwowano ten pierwszy szok związany z pandemią. No i dzięki temu jest mniejszy poziom rezerw utworzonych w portfelu pracującym. Po drugie, należy wspomnieć o istotnym elemencie, czyli zwiększenie poziomu rezerw na jednej niepracującej już ekspozycji kredytowej w segmencie korporacyjnym. I to nastąpiło z uwagi na trudną sytuację związaną z pandemią niewątpliwie, brak zdolności do regulowania zobowiązań. To jest, można powiedzieć, taki przypadek covidowy. Po trzecie, Karencje spłaty kredytów, ważny temat. I tutaj też, jak zwykle, mamy to zestawienie, które mieliśmy w poprzednich kwartałach, które zarówno jest w prezentacji, w aneksie na slajdzie 30, jak i szczegóły są w raporcie. Ale warto wspomnieć o dwóch elementach w tym aspekcie, o moratoriach pozaustawowych i moratoriach ustawowych. Jeśli chodzi o te pierwsze, moratoria pozaustawowe, to już właściwie prawie całość z nich wygasła. 97%. Na tych portfelach no widzimy podwyższony poziom ryzyka. Kredyty przeterminowane stanowią około 9% wolumenu na tej populacji, więc to jest więcej oczywiście niż w przypadku portfela kredytów, które nie korzystały z tej pomocy. Moratoria ustawowe, czyli tak zwana tarcza 4.0, one zostały udzielone w wysokości 380 milionów. Blisko 100 milionów, czyli mniej więcej 1/4 wciąż jest aktywna tych moratoriów. I tutaj ciekawe jest to, że 70% portfela kredytów gotówkowych, 80% portfela kredytów hipotecznych po ustaniu działań pomocowych nie widać żadnych opóźnień, nie widać istotnych opóźnień w spłacie. To jest ciekawe o tyle, że tam Państwo pamiętają, że wymagana była deklarowana utrata z źródła dochodu, więc pomimo tego, gdy moratoria ustają, nie ma opóźnień w spłacie, co jest, no wydaje się, dosyć dobrym sygnałem. Dobrze, czyli powiedziałem o portfelu pracującym, o tym jednym przypadku i o moratoriach. Element, który widzicie Państwo na kolejnym slajdzie, to jest sprzedaż niepracujących wierzytelności kredytowych, zarówno w SBP, jak i SCB. Szczegóły są na następnym slajdzie, również jeśli chodzi o pozytywny wpływ na wynik z tego tytułu. Co jeszcze o rezerwach? Ten dodatkowy odpis na oczekiwane straty kredytowe, który mamy, związany z ciągle w sumie utrzymującą się niepewnością odnośnie zdarzeń związanych z COVID. To było tak zwane post-model adjustment, korekta do wartości wynikających z modeli. Utrzymujemy to po tym kwartale w kwocie 119 milionów, to jest 88 w banku i 31 w SCB. Co do portfela klientów korporacyjnych, to podejście nasze się nie zmienia. Na bieżąco ujmujemy aktualny profil ryzyka związanego z COVID w modelach, które stosujemy do kalkulacji rezerw czy klasyfikacji do stage'a drugiego. No i oczywiście w szczególności dotyczy to sektorów najbardziej narażonych na wpływ tej sytuacji pandemicznej. I się koncentrujemy na branżach najbardziej dotkniętych pandemią, jeśli chodzi o portfel korporacyjny i na analizie portfela po moratoriach, jeśli chodzi o portfel detaliczny. Slajd 24. Podatek bankowy, koszty regulacyjne. Tu już sporo o tym powiedziałem. Łączne koszty regulacyjne 192 milionów. Kwota podatku bankowego za grupę 153 miliony. Obciążenie z tytułu podatku dochodowego 169 milionów. Na tym slajdzie mamy szczegóły sprzedaży portfela wierzytelności niepracujących, o których mówiłem przed chwilą. Slajd 25. Możemy przejść do podsumowania. Na pewno był to kolejny kwartał, który wymagał dużej elastyczności w działaniu. Mógłbym go podsumować w ten sposób, że pozytywnie oceniam odbudowujące się wolumeny sprzedaży. Wiadomo, że szczególnie w obszarze kredytów detalicznych i biznesowych liczymy na zwiększanie dynamiki. Po raz kolejny przyspieszyliśmy swoje działania w obszarze digitalizacji i to na pewno będziemy kontynuować. No, z drugiej strony te osiągnięte wyniki finansowe jeszcze nie spełniają naszych ambicji. No, trzecia fala pandemii, lockdown, niepewność prawna wokół kredytów frankowych, konieczność zwiększenia rezerw na ryzyko prawne. To wszystko znalazło odzwierciedlenie w naszych wynikach. Ale widzimy, że dane makro potwierdzają, że wychodzimy z dołka, sprzedaż się odbudowuje, rośnie transakcyjność, Coraz więcej klientów korzysta z kanałów zdalnych, więc to wszystko pozwala nam z optymizmem myśleć o kolejnych kwartałach. Więc mam też nadzieję, że z każdym kolejnym kwartałem i nastroje społeczne, sytuacja gospodarcza, no ale też niepewność prawna będą się stabilizować. To by było wszystko tytułem wstępu. Nie zachęciłem na początku do zadawania, wysyłania pytań, ale nie przeszkodziło to Państwu wysłać ich dosyć dużą ilość, więc spróbuję to teraz jakoś może pogrupować i zaadresować. Jest kilka pytań odnośnie wyniku prowizyjnego. I tutaj myślę, że podobnie jak... No tak, to jest kilka pytań takich, czy są jakieś one-offy, czy są zdarzenia o charakterze jednorazowym. I to pamiętam, że już kwartał temu, w czwartym kwartale też było sporo komentarzy, a to właściwie są one-offy i to jest niepowtarzalne. Ale tak jak skomentowałem, to właściwie widzimy wynik prowizji mocny we wszystkich liniach, zarówno w detalu, jak i w bankowości biznesowej. W bankowości w segmencie korporacyjnym to jest jedno pytanie dotyczące konkretnie tego, z czego wynika silny wzrost wyniku prowizyjnego. No tam było kilka transakcji dosyć dużych, które przyniosły większe wpisy, więc rzeczywiście to jest ciekawe, że ogólnie portfel kredytów nam jeszcze nie rośnie tak, jak byśmy chcieli, a jednocześnie wynik prowizyjny z tytułu kredytów pokazuje wzrost, no to po prostu oznacza, że większe konsorcjalne transakcje miały tam miejsce, z którymi związane były dodatkowe prowizje. Więc ja oprócz tego właściwie tu bym nie wyłączałbym jakichś elementów, które są typowymi, jakimiś dużymi one-offami. Zobaczymy, jak sytuacja się będzie kształtowała w kolejnych kwartałach. Druga grupa pytań dotyczy oczywiście ugody, kredyty walutowe i ugody, czyli jedno pytanie, jakie jest nasze zdanie, jeśli chodzi o prawdopodobieństwo tego, że będziemy oferować ugody i jakie są następne kroki, na jakim jesteśmy etapie i tak dalej. I to jest jedno jeszcze bardziej precyzyjne, to za chwilę może odniosę się do tego, najpierw może bardziej ogólnie, no to tak możemy potwierdzić, że rozważamy poważnie oferowanie klientom ugód dotyczących kredytów we frankach. Nie podjęliśmy jeszcze decyzji w tej sprawie. Jesteśmy na etapie konsultacji z klientami, testowania tego rozwiązania. Kończymy właściwie ten etap. Wyniki, które widzimy w ramach tych ankiet, konsultacji z klientami, one będą podstawą do tego, żeby podejmować decyzję co do ewentualnego pilotażu i potem decyzję co do ewentualnej skali tego programu, fazowania tego programu ewentualnego w związku z nawiązującego do propozycji KNF-u. Więc tak by, właściwie ten komentarz jest, nie może być wiele dłuższy niż to, o czym mówiliśmy na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, o czym mówił prezes Gajewski. Poważnie rozważamy to rozwiązanie. Też uważamy, że lepiej jest zawrzeć porozumienie z klientem niż iść z nim do sądu, ale decyzji nie mamy jeszcze podjętej. I w tej kwestii jest ta prośba o doprecyzowanie, czy wpływ rozwiązania KNF-u te 3,5 miliarda, rozumiem, że to odnosimy się do kwoty, którą podaliśmy już w raporcie rocznym. Czy tyle wyniesie strata po implementacji propozycji KNF? No i właśnie, w sprawozdaniu jest zapis. Przy założeniu, że 100% aktualnych kredytobiorców dokona konwersji zgodnie z propozycją. Czyli to jest właściwie, można powiedzieć, że to jest kwota teoretyczna, gdybyśmy my zaproponowali ugody całej populacji kredytobiorców i gdyby cała populacja kredytobiorców odpowiedziała na to pozytywnie i rozliczenie nastąpiłoby w ramach ugody zgodnie z propozycją przewodniczącego KNF. To taki byłby wówczas wpływ i myślę, że tę kwotę trzeba traktować jako teoretyczną. To chyba tyle, jeśli chodzi o temat frankowy. Następne pytanie dotyczy, przepraszam, że tak może nie w jakiejś kolejności zgodnie z tym, jak idzie wynik, bilans, ale po prostu to, co widzę tutaj, co przychodzi, to czytam. Sprzedaż handlowego. Co Państwo sądzą o potencjalnej sprzedaży części retailowej banku handlowego? Czy może być on interesujący dla któregoś z większych graczy, czy może dla mniejszych podmiotów? No to moja odpowiedź byłaby taka, że prosiłbym kierować te pytania do tych większych graczy i mniejszych podmiotów, czy są zainteresowani. Jeśli chodzi o nas, mogę tylko powtórzyć, co powiedział prezes, że my nie jesteśmy. Pytanie o wzrost w sektorze. Jakie są nasze prognozy dotyczące wzrostu kredytów? To o tym mówiłem chyba w trakcie prezentacji. 3-4%. 3-4% w tym roku. Myślę, że więcej w przyszłym w miarę tego ożywienia. No jeśli PKB w przyszłym roku będzie 4-5 z inflacją kilkuprocentową, to myślę, że kredyt przynajmniej powinien rosnąć tak jak nominalny PKB. Zresztą oczywiście jest cała ta dyskusja, na ile bardzo dobra sytuacja finansowa i gospodarstw domowych, i przedsiębiorstw będzie skłaniała do najpierw wydatkowania tych nadwyżek, które są, czy też od razu do kredytowania się, prawda? I to na ten na razie nie znamy odpowiedzi. Natomiast ja przede wszystkim liczę na to, że te dwa elementy bilansu czy portfela kredytowego, na które byśmy liczyli, że szybciej będą się odbijały, gdzie my byśmy też chcieli szybciej rosnąć niż do tej pory, to są kredyty gotówkowe i kredyty w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw. Kolejne pytania. Dywidenda. To jest po angielsku. Jakie są następne kroki i co może się wydarzyć, jeśli chodzi o potencjalną dywidendę w drugiej połowie roku? No znowu to pytanie nie jest do nas, bo ewentualna wypłata dywidendy czy w drugiej połowie 2021 roku, czy w roku 2022 zależy od regulatora i podejścia KNF-u do tego. Coś, co my zrobiliśmy, o czym Państwo wiedzą, i to jest uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i propozycja podziału zysku zarządu zaakceptowana przez Radę Nadzorczą, to było stworzenie tego tak zwanego funduszu dywidendowego z częścią zysku za rok 2020, co pozwoliłoby nam na wypłatę dywidendy w drugiej połowie roku, gdyby zgoda i wskazówki KNF-u co do wypłaty dywidendy w drugiej połowie roku na to pozwoliły. A jeśli chodzi ogólnie o naszą sytuację, no to wiemy doskonale, jak duża jest nasza nadwyżka kapitałowa zarówno na poziomie banku, jak i na poziomie grupy. Jest ona w stanie zaabsorbować ewentualne szoki i myślę, że jest w stanie również zaabsorbować wypłatę dywidendy i mamy też jeszcze zysk z lat poprzednich do ewentualnej wypłaty. Ale to, kiedy czy to nastąpi, będzie zależało od podejścia regulatora. Czy coś jeszcze widzę? Ja nic nie widzę już, ale Agnieszka może czegoś nie...
Nie, Maćku, już nie mam więcej pytań.
No dobrze. To chyba możemy zakończyć w takim razie. Dziękuję Państwu bardzo za uczestnictwo. Oczywiście jesteśmy do Państwa dyspozycji, gdyby jakieś pytania się pojawiły i wyjaśnienia byłyby konieczne odnośnie tego, co jest w raporcie albo w prezentacji, ale wydaje mi się, że informacje są dość wyczerpujące. I do usłyszenia za kwartał.
Do
Do
widzenia,
widzenia,
do
dziękuję bardzo.
usłyszenia.